Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiamy ojca Jacka, który nam przekazał głos, a także wszystkich słuchaczy Radia Maria zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Przypomnę, że jesteśmy w dalszym ciągu w Prudniku, w sanktuarium świętego Józefa, a tak naprawdę w klasztorze ojców franciszkanów, na terenie którego leży to sanktuarium. I rozmawiamy na temat ksiądz prymas kardynał Stefan Wyszyński, obrońca Kościoła, jako święty Józef naszych czasów. Przypomnę, to o tym będzie pewnie jeszcze mowa. Ksiądz prymas był tutaj więziony w tym klasztorze, a ojcowie franciszkanie musieli wtedy klasztor opuścić, ale myślę, że o tym wszystkim powiedzą. Pragnę bardzo gorąco i serdecznie powitać tu zgromadzonych i przedstawić. Oczywiście jest razem z nami ojciec dr Jan Góra, dobrze znany wszystkim dominikanin, a także ojciec dr Wacław Chomik, przełożony prowincji świętej Jadwigi franciszkanów, także ojciec dr Dudek Antoni, gwardian klasztoru i kustos sanktuarium, a także jest razem z nami pan docent nauk medycznych Jerzy Jabłecki, ordynator szpitala świętej Jadwigi w Trzebnicy. Witam zatem bardzo serdecznie ojców i pana i bardzo proszę ojca Jana najpierw o wprowadzenie nas wszystkich do tematu.
Szczęść Boże wszystkim. Z ogromnym wzruszeniem odnajdujemy się tutaj w klasztorze sanktuarium świętego Józefa w Prudniku. Ja przecież stąd pochodzę. Tutaj jako dziecko przychodziłem. Tutaj byliśmy ministrantami. Wspomnienia nabożeństw majowych w rozwalonym, jak się to mówiło, i zburzonym klasztorku, odprawiane przez entuzjastycznych franciszkanów, którym płonęły oczy i z taką żarliwością przystępowali do odbudowywania tego miejsca, pozostała jakimś trwałym elementem mojego osobowościowego wyposażenia. To był punkt do odniesienia. Dopiero później, długo później, zrozumiałem, że to właśnie tutaj, w czasie uwięzienia, odosobnienia, kontemplacji, z tego dystansu nieprawdopodobnego, narodziła się genialna intuicja, mało, wizja ślubowań jasnogórskich. Dopiero później zrozumiałem, że to te ślubowania miały na celu podnieść naród, przypomnieć temu narodowi jego godność i uświadomić, że ten naród jest godny do złożenia ślubów królewskich, królowej korony polskiej. Osamotniony, uwięziony prymas, zdradzony może nawet przez ówczesny episkopat, który zgodził się na jego uwięzienie, przez inteligencję opuszczone, zawierzył ludowi, chłopom, robotnikom. I ta intuicja pozostaje na zawsze związana z Prudnikiem. Prymas o tym napisał, o tym mówił w swoim kazaniu w Zakopanem do górali taczańskich. I to się narodziło w Prudniku. Powtarzam to może troszeczkę obsesyjnie, ale ja się tu urodziłem i pragnę wywyższenia tego miasta. Pragnę, żeby ta cząstka ziemi, gdzie narodził się tak kongenialny pomysł, gdzie uwięzienie prymasa, jego rozmowy z Maryją są transhistoryczne, no pragnę coś dla tego miasta i dlatego jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni. No i temat, który ojcostwo. Ojcostwo Józefa względem Jezusa. Ojcostwo prymasa względem ojczyzny. Ojcostwo nas wszystkich względem młodzieży. W przekazywaniu, czy w zrodzeniu bardziej do wartości. Ten temat jest mi bardzo bliski. Ten temat mnie uratował. Ten temat sprawił, że moje duszpasterzowanie właśnie stało się ojcostwem. Kiedy widzę nad Lednicą tysiące młodych ludzi, kiedy widzę ich rozpalone oczy, ich twarze, to ciąży nade mną jedno chrystusowe rozkazanie. To wy dajcie im jeść. Kiedy widzę te oczy wpatrzone w bramę rybę, kiedy staję zresztą w ogóle codziennie przed młodzieżą, to ciąży nade mną ten rozkaz, to przykazanie Pana Jezusowe, daj im jeść. Kurczę się i chudne i grubne, jak ja mam dać jeść tym ludziom? Czym im nakarmię? Myślę zresztą, że zagadnienie ojcostwa może być wspaniałym tematem. Siedzimy tutaj w męskim gronie. Siedzimy tu w męskim gronie. A w moim rozumieniu ojcostwo jest górną granicą dojrzewania mężczyzny. Ojcostwo jest górną granicą możliwości człowieczeństwa w człowieku. Bo jeżeli nie, to kim my jesteśmy? Chłopcami 50-60-letnimi? Jeżeli my nie jesteśmy ojcami w stosunku do wartości, to kim my naprawdę jesteśmy? Mężczyzna musi stać się ojcem. Jeżeli nie, pozostaje chłopcem. W zawodzie swoim musi stać się ojcem. W powołaniu musi stać się ojcem. W duszpasterstwie musi stać się ojcem. Nawet nie mając własnych dzieci. Musi mieć dzieci. Przecież fenomen mojego życia, który jest łaską, polega na tym, że nie mając dzieci, mam dzieci. I mam je często bardziej niż ci, którzy je mają. Bogu niech będą za to dzięki. Może tyle jako wprowadzenie zaimprowizowane do naszej rozmowy, do analiz, na czym polegałoby ojcostwo, kiedy jest się nauczycielem, kiedy jest się lekarzem, w jaki sposób rodzimy ludzi do nowego życia, jak je przekazujemy, bo są takie dziedziny, do których trzeba koniecznie zrodzić. Nie można nauczyć ani poinformować.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, mówił ojciec Jan Góra. Bardzo proszę ojca prowincja.
Szczęść Boże. I chciałbym nawiązać do myśli ojca Jana. Jeśli chodzi o ojcostwo, to rzeczywiście w przypadku świętego Józefa możemy mówić o ojcostwie na poziomie fizycznym albo duchowym jednocześnie, ale jednocześnie o ojcostwie w relacji do pewnych wartości. Jeśli tak spoglądamy na postać świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi, to zauważamy, że jego ojcostwo wyraża się tutaj w relacji do dziecka, ale jednocześnie w miłości oblubieńczej do matki tego dziecka, czyli do jego współmałżonki. Ojciec Jan tutaj przenosi niejako ojcostwo na poziom jeszcze dalszy, że niekoniecznie trzeba mieć bezpośrednią relację do własnego dziecka czy do adoptowanego dziecka. Przenosi to na poziom odniesienia do pewnych wartości, które należy pielęgnować, no właśnie będąc sobą, będąc człowiekiem i będąc człowiekiem zaangażowanym, zmierzającym ku pełni człowieczeństwa. Otóż prawdziwe ojcostwo, niezależnie od tego, czy ono ma relację do dziecka konkretnego, czy do pewnych wartości i kształtowania wartości, to ostatecznie podstawą rozwoju tego ojcostwa jest rozwój własnego człowieczeństwa. Nie można być prawdziwym ojcem, tak w sensie fizycznym, jak w sensie duchowym, jeśli człowiek nie stanie się człowiekiem. I kiedy tak przypatrujemy się, czy wczytujemy się w teksty księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, to zauważamy wiele odniesień właśnie do tego wątku stawania się prawdziwym człowiekiem, czyli budowanie człowieczeństwa. Trudno mi powiedzieć teraz, w jakim stopniu kardynał Stefan Wyszyński, uczestnik Soboru Watykańskiego II, wpływał na tę właśnie myśl, którą odnotowuje konstytucja Gaudium et Spes. Ale jest tam taki właśnie wątek, który w dzisiejszej rozmowie warto podnieść. Mianowicie, konstytucja powiada, że człowiek staje się jako człowiek nie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar samego siebie. A zatem tu chodzi o ojcostwo, które się rozwija poprzez bezinteresowność daru. Zarówno ojcostwo w sensie prawdziwie fizycznym, jak i ojcostwo w sensie prawdziwie duchowym. Rozwój bezinteresownego daru samego siebie ma tu znaczenie podstawowe.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcu prowincjałowi. Ja myślę, że mimo tych bardzo głębokich myśli warto by, jako że ojciec jest tutaj gospodarzem, przypomnieć też te okoliczności, w jakich znalazł się tu ksiądz prymas, jaki to był, dokładnie kiedy to było. Bardzo proszę.
Zanim to zrobię i wykonam prośbę ojca, ja może wrócę do czegoś innego. Ja może przedstawię tych, co tutaj są, bo słuchacze może wiedzą, no ale to, że oni tutaj są, że jest prowincja, mój, że jest ojciec Jan, że jest pan docent, to nie jest to przypadek. Ja może do tego, pozwólcie, że wrócę, ale to mi się wydaje ważne, żeby to miało jakieś uzasadnienie takie, no, życiowe.
No to nie, że ty jesteś
przede wszystkim.
Pochwal się, no fundacja. Dziecko drogie, przyjacielu najserdeczniejszy.
Można go wyłączyć w tej chwili.
Nie.
Bo zaczniemy tak, od ojca prowincjała.
Od siebie zacznij.
Ja wiem, ale od ojca prowincjała. Jest ojcem naszej prowincji. Jest. I dlatego jest tutaj, no bo powinien być. Nie? Tam, gdzie coś się dzieje, powinien być prowincjał jako nasz przełożony. Także dlatego on tu jest. A ta tematyka, nazwijmy to ojcostwa, jest mu z powodu tego, że takie studia skończył, jest bardzo bliska. To po pierwsze. No ja nie ty... Nie ukrywam tego, że jest okazja wreszcie. Ja nie wiem, ile lat pożyję, bo te bypassy mają znać raz po raz. No, jakoś trzeba dług spłacać wdzięczności. Nie wiadomo, co jeszcze nas czeka. Jak jest okazja, to jesteś po to, żeby... Tym bardziej, że wielokrotnie sam mówiłeś i prywatnie, i kiedy byliśmy z ludźmi w takich czy innych okolicznościach, jak strasznie wielkie wrażenie na tobie zrobiło to promieniowanie ojcostwa, ten tekst papieża.
Karola Wojtyły
wtedy jeszcze. To druga rzecz. Także go spłacam w jakiś sposób dług wdzięczności. Co może między księżmi nie jest zjawiskiem codziennym, ale ja tego nie kryję, tego się nie wstydzę. A jest dlaczego tu jest, a tym bardziej, że jest z nami Gonzaga. Ojciec Jan prowadzący nie wspomniał, ale tu siedzi taki człowiek, którego nazywamy, tak nazywamy. Ale on jest takim duchowym dzieckiem Jana. Jeżeli tak można powiedzieć, urodził się dzięki Janowi, odnalazł się. A to jest taki też przykład konkretny, że to nie są. Jest też z nami pan docent Jerzy Jabłecki. Przedziwnie wtargnął w moje życie przez komunię świętą swojego syna, Julka. A poza tym doktor najpierw był protestantem, teraz jest katolikiem, z miłości do swojej żony i z własnego wyboru naturalnie. Jest przyjacielem biskupa Andrzeja Siemienieckiego i z wyboru, i z miłości, i z potrzeby serca. Uczy się u dominikanów, ale modli się z grupą charyzmatyczną. A poza tym przyszywa ręce. Docenturę zdobywał długo i to było pod górę cały czas. Z pewnych powodów, pomijmy to. Na przy okazji, no jest pewną jakąś taką prawidłowością, że ciągle mi imponował A to A, B to B. Tak też uczył swoje dzieci. Dlatego to też jest forma jakiegoś kiedy dowiedzieliśmy się, że możemy tutaj mieć to radio i możemy mówić o ojcostwie, to z miejsca mi światełko zaświeciło Jabłecki. Dlatego jeszcze raz przepraszam, że to pokrzyżowało coś o scenariusz, ale uważam za konieczne, żeby dlaczego właśnie są ci, a nie kto inny. Pewnie ktoś powiedział wybiórczo, pewnie, że wybiórczo, no ale z tego trzeba kogoś wybrać. A co do księdza, może potem się obronią, albo to powiedzą. A to jest też dług wdzięczności za doktora. Nie musiał przyjechać. No ale coś tam wykombinował, poprzestawiał, czyli kolejny przykład chcieć to móc. A dlaczego tutaj o księdzu prymasie? Przywieziono go tutaj ze Stoczka Warmińskiego, w sposób bardzo dziwny zresztą, przez samolotem pod Nysę. Tam długo czekano, aż będzie zmierzch, i potem autem przez Głuchołazy przywieziono go tutaj. Wtedy tu był poligon wojskowy. Obok była kiedyś jednostka, cały ten teren przed klasztorem, wokół klasztoru. To jest naturalny las. Klasztor na razie kościół znajduje się na takiej wyciętej częściowo polanie. 6 października w 54 roku tu przywieziono księdza prymasa. Tutaj już był ksiądz Skorodecki i siostra, która im towarzyszyła. Był u nas ponad rok i 3 tygodnie, 29 października w 55 roku, wczesnym rankiem, wywieziono go, tylko jednego, już tam do Komańczy. Nasi bracia, którzy tutaj byli, musieli opuścić klasztor. Jest informacja bardzo ważna, w ciągu 3 godzin. Taki duży dom, władze ówczesne, nasi bracia komuniści, kazali im opuścić. Zachowały się dokumenty, które spisują inwentarz zabierany. Może się to śmiesznie brzmi, ale to też jakiś znak dramatu tych ludzi, nie? I to miejsce wybrano tutaj nieprzypadkowo, bo izolacja naturalna, bo las, poligon, wojsko, więc ciągle pod ważną obserwacją. A tutaj miejscowość Trzebina, 4 kilometry stąd, a przez las nawet krócej, granica państwowa. Wtedy pamiętamy te granice, które codziennie tam bronowano. To miejsce jako trzecie, tu był najdłużej. Jest dokładny opis, znaczy w miarę dokładny opis jego przeżyć, czyli te notatki w zapiskach więziennych. No to tak gwoli wprowadzenia, wyjaśnienia, po co są właśnie ci ludzie i jak tu się znalazł ksiądz prymas.
Ale Antoni, jest jedna rzecz ważna. Ojcostwo prymasa w stosunku do ojczyzny tu się objawiło.
No tak.
Nazywam to miejsce tyglem i niszą maryjną, józefową. Tu on wpisał wyraźnie, to w Prudniku mu się objawiło to. To jest wielka nisza godności naszego narodu i tego, że prymas uznał ludzi, szły nowe czasy. On uznał ludzi zwyczajnych, odbudowujących wtedy swoją ojczyznę, za godnych złożenia ślubów. Przecież napisał w liście, te śluby ma złożyć przewodniczący episkopatu. Jeżeli mu nie pozwolą, niech generał Jasnogórski. Jeżeli nie generał Jasnogórski, to któryś z ojców. Jeżeli któryś z ojców nie, niech Kuchcik Jasnogórski przeczyta te śluby narodu. Niech Kuchcik Jasnogórski. I to jest rzecz wstrząsająca, Antoni. Ja dlatego tutaj przybywam zawsze z tak ogromnym wzruszeniem, dlatego że tutaj, słuchaj, no powstał tegoroczny pomysł Lednicy. Młodzież nasza, wynikając z ducha ojcostwa, rozumując duch ojcostwa, godna jest, rozumna, wspaniała, ażeby powiedzieć apostolskie, poślij mnie. Gotowość dla Chrystusa, rozumiesz? Ta dyspozycyjność ewangeliczna. Ja tutaj musiałem dzisiaj być i dlatego to jest genialne. Mamy Radio Maryja, która dociera, rozumiesz, z tą genialną intuicją, że nasza młodzież nie dość, że wybiera Chrystusa. Karol Wojtyła pisał, osoba i czyn. Osoba i czyn zostawił nam w darze. Miłość i odpowiedzialność. Pamięć i tożsamość. Ewangeliczne i. I tutaj po prostu mamy wybór Chrystusa i gotowość apostolską. No to jest, słuchaj, miejsce, które trzeba zdjąć buty, czapkę, całować, i to franciszkanie są szczęśliwi, że to miejsce mają. Na powrót, ja, słuchaj, pamiętam oczy waszego ojca. Przypomnij mi ten starszy, łysy ojciec, który... Oskar? Był taki?
Oswald.
Oswald, widzisz, ale wiedziałem, że na O. Z dzieciństwa. Oswald. Słuchaj, trzeba było widzieć oczy tego gorejącego staruszka, który tu przyjechał, cząs się cały. W tamtej sali, gdzie jest dzisiaj sala audiowizualna, przemawiał do nas. Ja jako dziecko, słuchaj, ja nic nie wiem, co on mówił, ale wiem, że płakał.
Bardzo pięknie, bardzo prosimy również pana docenta. Może bliżej mikrofonu.
Tak jest. No, jest niezwykle miło i czuję się onieśmielony osobami tak znamienitymi, którzy wypowiadali się przede mną jako świecki na temat... Oczywiście no, trudno bym tutaj wypowiadał się na temat księdza prymasa, ale mogę się podzielić swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o małżeństwo i no, ten aspekt ojcostwa właśnie tak, jak rozumieją go świeccy. No, zawsze Bogu dziękuję w każdej modlitwie, bo wydaje mi się, że jestem człowiekiem spełnionym i w moim życiu niezwykle widać tą jakąś opatrzność i boską opiekę. Po prostu opiekę boską, że w wielu momentach mojego życia, kiedy wiem, że bez takiego natchnienia Bożego te moje decyzje byłyby zupełnie inne i no nawet jeżeli chodzi o wybór nawet specjalizacji medycznej, powiedzmy miałem być ginekologiem, modliłem się i wiem, że nie chodzi tu nawet o aspekt, powiedzmy już tutaj ten aborcyjny, który ojciec moderator wcześniej poruszał, prawda, nie, może wrócimy do tego zagadnienia, bo myślę, że też jest okazja i coś, bo jest to chyba gorący temat w tej chwili, ale niewątpliwie z racji no, pewnych moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Ale za tą największą Bożą łaskę i to, za co szczególnie Bogu dziękuję, oprócz oczywiście tych pewnych osiągnięć zawodowych, różnych takich, innych, to jest właśnie moje spełnienie w małżeństwie i w tym, że mam tak wspaniałą żonę i dwoje wspaniałych, bardzo udanych dzieci. Wszyscy się wzajemnie bardzo kochamy. I takie moje przemyślenia, bo liczyłem się z tym, że nie wiem, czy w tych okolicznościach, nie wiedziałem, że to będą takie właśnie okoliczności i tak znamienita chwila, ale nie wiedziałem, czy że na spotkaniu jakimś, powiedzmy, charyzmatycznym czy innym będę zmuszony dać, znaczy chcę to zrobić, świadectwo ze swojego małżeństwa, bo zbliża się już 25 lat tego, kiedy jesteśmy razem z moją żoną, a muszę się tutaj pochwalić, jeżeli wolno, że ojciec prowincjał uczestniczył w spotkaniach domowego kościoła jeszcze, kiedy byliśmy tam, powiedzmy, po jakimś tam 5- czy 6-letnim stażu, w każdym razie na wczesnym etapie. Także to, o czym mówię w tej chwili, chwaląc się, jest także jakąś zasługą też ojca prowincjała. I to śmieszne, że zupełnie przypadkowo właściwie teraz spotkaliśmy się i każdy z nas, czy przynajmniej część z nas, ma tutaj sobie coś do zawdzięczenia. Ja myślę, że ja mam bardzo dużo zawdzięczenia i właśnie ojcu Antoniemu, który... to może potem, prawda? Wystarczy, że powiem, a też ojcu prowincjałowi, że wtedy się spotykaliśmy i że moje czy nasze jako rodziny ugruntowanie chrześcijańskie właśnie z tego wynika. Nie chcę przedłużać, bo chciałem jeszcze do tego tematu wrócić, ale gwoli wstępu chciałem powiedzieć, że budowanie zdrowego związku chrześcijańskiego, związku małżeńskiego, oparte musi być o Biblię i o głęboką taką pracę nad sobą w duchu chrześcijańskim. No tak się, może moja żona pracuje więcej niż ja. Częściej jeździ na rekolekcje, pewnie więcej się modli, codziennie odmawia brewiarz, pości. No na pewno, jeżeli by słuchała tego spotkania, będzie miała duże pretensje, że ja zdradzam tak intymne sprawy. Ale efekty tego są po prostu w naszym małżeństwie niewątpliwe. Moja rola jako ojca, bo od tego tutaj wychodzimy, wydaje się jest taka, że starałem się być przede wszystkim dobrym ojcem. Może najpierw na drugim miejscu dobrym mężem, ale nawet w tych chwilach, kiedy byłem bardzo zmęczony pracą, kiedy miałem jakieś obowiązki, starałem się zawsze mieć czas na dzieci i zawsze był zarezerwowany czas na to, żeby im poczytać książkę. No, to był taki kontakt nasz nauki angielskiego, która no to pod hasłem nauki angielskiego to były takie spotkania wychowawcze, kiedy wychodziliśmy na spacer, kiedy dużo rozmawialiśmy. I celem tej nauki, no i oczywiście to było z jednej strony przekazanie wartości, także wartości chrześcijańskich, jakieś tam trochę wiadomości z różnych dziedzin, ale też przekazywanie szacunku dla matki, że rolą ojca w małżeństwie oprócz tych wszystkich rzeczy, o których wiemy, jest przekazanie szacunku dla matki, zarówno synowi, jak i córce. I jestem przekonany, że taki młody chłopak, który się nauczy tego od ojca, on ma ogromny potencjał dla założenia później własnej rodziny, czy powiedzmy, nie będę tutaj już rozpraszał się na inne jakieś zagadnienia, inne aspekty, ale przez to właśnie, że jest nauczony szacunku dla matki, a przez to dla szacunku dla kobiety. To może na razie tyle. Nie wiem, jak ojciec moderator.
Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście tutaj ja nie wspominałem pana, że jest z nami, ale cieszymy się z tego, że jest z nami. I tutaj ojciec kustosz, ojciec Antoni powiedział coś takiego, że jak można to tak trochę odkręcić czy przekręcić, że doświadczył pan ojcostwa. Tu padły takie słowa, że pan się jakby na nowo narodził. I coś na ten temat, na temat doświadczenia tego. Bardzo proszę. Może pan powie coś więcej o sobie, bo tu tak padło tylko jedno, o ile Gonzaga, prawda? Więc
bardzo dziękuję ojcu Antoniemu, że tak miło powiedział o mnie. Powiedział całkowitą prawdę. Ja w zeszłym roku na beneficie ojca na góry powiedziałem wszem i wobec całej Polsce w podziękowaniu ojcu Janowi, że dziękuję mu za życie, dziękuję mu za to, że pokazał mi, jak stanąć w świetle, jak być odblaskiem tego światła i pokazywać to światło ludziom, którzy go nie widzą. Ojca Jana Górę poznałem najpierw, to taki pierwszy step był poprzez książkę Wino dojrzewa powoli. To była kilkanaście lat temu, jak moja Biblia. Ja czytałem ją zdanie po zdaniu i łzy mi ciekły. I marzyłem, żeby tego człowieka poznać bliżej, żeby stał się moim przyjacielem na całe życie, bo nie spotkałem, czytając tą książkę, nie wyobrażałem sobie, jaki to może być wspaniały człowiek. Chciałem takiego człowieka mieć przy sobie i pytać jego o rady, gdyż fizycznie ojca swojego nie miałem. Miałem go mentalnie, gdyż ojciec zostawił nas, jak byliśmy małymi dziećmi i sobie pojechał. Miałem go gdzieś tam kilkanaście tysięcy kilometrów od siebie. No i znalazł się ojciec Jan Góra, który nauczył mnie prawdziwej, czystej relacji między ojcem a synem. Pokazał, że ta relacja jest najważniejszą relacją, że to musi być czysta relacja, bo jeżeli jest czysta relacja między ojcem a synem, to taka sama jest między mną a Panem Bogiem. Bądź wola Twoja, czyli wola ojca do syna, wola syna do ojca, a z nimi Duch Święty. Czysta relacja, wtedy to wszystko płynie i idzie i nie ma żadnego problemu człowiek w życiu. Dziękuję Panu Bogu i ja, że tutaj się znalazłem, bo to jest też, jak powiedział ojciec Antoni, że to nie jest przypadek, że akurat tak siedzimy tutaj przy tym stole, gdyż bardzo kocham świętego Józefa. Codziennie się do niego modlę. Jest świętym świętych, gdyż jest ustanowionym, Pan Bóg ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich swoich posiadłości, czyli jest pierwszy nad pierwszymi i jest wzorcem, który, jak dzisiaj na kazaniu też powiedział ojciec Jan, że właśnie on uczy tego ojcostwa i musimy się od niego uczyć poszanowania kobiet, bo w tym jest właśnie to piękno jego, że tak jak on szanował kobietę swoją, to nie wiem, nie znam kogoś takiego drugiego, który by taką rzecz wykonał jak on. To było prowadzone poprzez Ducha Świętego tylko i wyłącznie, więc módlmy się do niego, bo jest wielki.
Dziękuję pięknie za świadectwo. Widzę, że ojciec prowincjał zdaje się coś by chciał tutaj jeszcze dopowiedzieć, więc bardzo proszę.
Chętnie dopowiem, jeśli trzeba. Jestem zbudowany tymi świadectwami, zarówno pierwszym tutaj pana docenta, jak i tutaj pana, którego pierwszy raz dzisiaj widzę i tak siedzimy naprzeciw siebie. Jestem zbudowany świadectwem i rzeczywiście dociera do mnie przekonanie, że problematyka ojcostwa to nie tylko problematyka genów przekazywanych. To jest zdecydowanie coś więcej, co przekracza procesy biologiczne w człowieku, a więc tu cała sfera psychiki, ducha ludzkiego, no i problematyka jednak, która się tutaj ujawnia bardzo ważna dzisiaj, że no właśnie człowiek, powiedzmy dziecko, chce też i znać swojego ojca. Chce coś więcej o nim wiedzieć, a więc tu bardzo poważna problematyka mi się właśnie w tym momencie nasunęła w kontekście dzisiejszych problemów technicznego zapłodniania pozaustrojowego, gdzie jest przekazywanie biologiczne życia, a jest, wiem z prasy, z literatury, że istnieje wewnętrzny problem potomstwa, które odszukuje swoich rodziców. Prawda? Odszukuje swoich, tak, swojego korzenia. Jest to problematyka bardzo ważna dzisiaj. Wiem, że nawet, o ile się nie mylę, tak przynajmniej z literatury wiem, że już w konstytucji chyba niemieckiej czy szwedzkiej jest zapis o obowiązku objawiania ojcostwa, no właśnie tych ojców, którzy byli dawcami życia. Wiem, że jest debata i to bardzo poważna w świecie, czy mówić prawdę, kto jest ojcem, czy nie mówić prawdy, a więc ludzie są tutaj jakoś poróżnieni w tej problematyce. Natomiast chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, co nestor teologii moralnej Bernard Hering ze zgromadzenia tutaj Ojców Redemptorystów na wykładzie kiedyś powiedział właśnie w sprawie tak zwanych dawców nasienia ludzkiego. Okazuje się, że oni też chodzą po ulicach i szukają swojej podobizny. Gdzieś tam ich ojcostwo się mimo powiedzmy odzywa, to ojcostwo bardziej, głębiej jeszcze zakorzenione, aniżeli w tej komórce zwyczajnej, materialnej, którą oni przekazywali. A z drugiej strony dziś po iluś tam już latach, a to mniej więcej około 30 lat, kiedy te techniki są wprowadzone w życie, okazuje się, że dzieci szukają ojca.
Ale skoro już tak jesteśmy, to ojcze prowincjalsi, godni ojcowie i panie, panowie, jak będzie wtedy, a może już w innych krajach jest, kiedy to dziecko jest w dziwnej rodzinie, gdzie nie ma żadnego ojca, jest jakiś dwóch panów albo dwie panie. Niestety takie niebezpieczeństwo jest realne.
Ja bym, ojcze, jeszcze nie startował do tych zagadnień. Ja bym patologię zostawił na boku.
Nazywajmy to patologię,
nazywajmy
patologię.
To wszystkie,
bardzo dobrze.
Nazywajmy na boku. Ja bym...
Dlaczego jest patologią? No, w różnych krajach, ale, przewidują no, takie rozwiązania.
Zostawmy to na boku i może rozmawiajmy o pięknie bycia mężczyzną. O progresji bycia mężczyzną w kierunku ojcostwa, że pewnego dnia ta miłość, która rozsadza serce mężczyzny w małżeństwie, w kapłaństwie, w celibacie, prawda, pragnie podzielić się z kimś i człowiek, który żył dotychczas dla siebie, przestaje żyć dla siebie, a zaczyna żyć i pragnie żyć dla kogoś drugiego. Ja sobie napisałem, że ojcostwo to jest zwycięstwo nad własnym ja, nad bytem dla siebie. Ja jestem dla drugich. Ja pamiętam ten dzień, ojcze, kiedy ja przyjechałem, chudy, młody, 20-kilkuletni do Poznania. Chciałem pracować naukowo, pisałem w tygodniku powszechnym, Boże, w prasie. Uderzyłem, walnąłem jedną dziewczynę w ramię i mówię, mów mi dzidek, robimy tu duszpasterstwo. A dziewczyna trzeźwa mówi, ojcze, kolegów mam w klasie, musisz być dla nas ojcem. Ja wtedy narodziło się we mnie coś, czym nie mogłem się uporać. Co to znaczy, że ja mam być ojcem? Czyim ojcem? Kogo ojcem? Zjeżdżajcie wszyscy. Ja piszę, doktorat piszę. Ojcze, to śmieszne w ogóle. Ja miałem publikację, ja publikuję. To wszystko okazało się żałosne, małe, śmieszne, gdy dzieci poprosiły mnie, bym był ich ojcem. I to wzajemne szukanie siebie. Ja, proszę ojca, gdy wracałem z zagranicy, to oni o 3 nad ranem czekali na dworcu w Poznaniu. Narodziła się wzajemność. Ja w moim sercu miałem miejsce dla nich. Oni zrobili mi miejsce w swoim sercu dla mnie. Zrodziła się relacja, wzajemność, rezonans. Im zależało na mnie. Mnie zależało na nich. Ojcze, to jest najpiękniejsze, że mnie zależy na ich wzroście, na Bogu w ich sercu. No, to jest refleks Trójcy Przenajświętszej, bo przecież Ojciec rodzi Syna w Duchu Świętym. Relacja. My szukamy tych relacji w sobie, ażeby żyć pełnią Trójcy Przenajświętszej. I wchodzimy w taki obszar, że po prostu rozważanie o rozmaitych małości w tym zakresie, myślę, jest mało pociągające. No można mówić o tym, no ale dejmy sobie spokój. Startujmy wysoko. Akurat wszyscy są tutaj ludzie wśród nas i sądzę wśród radiosłuchaczy. Ludzie, którzy pragną tej wielkości, którą możemy dookreślić. Pamiętam takie przemówienie w Parc de Princes było. We Francji papież przyjechał po raz pierwszy do Francuzów, miał przygotowane przemówienie i tam pisze: znam wasze dolegliwości, bolączki, wszystko. Ale dzisiaj, w dzisiejszy wieczór pragnę z wami wznieść się wyżej. I jakby się to nam udało, to myślę, że ducha byśmy pokrzepili, nakarmili ducha, porwali, pomogli duszpasterzom osamotnionym, którzy może w kumpelstwie szukają pociechy. Ja się boję kumpelstwa. Ono jest, może być niebezpieczne. I żeby, ja już nie będę potem dużo mówił, ale chciałbym powiedzieć, że zawdzięczam, moje doświadczenie duszpasterskie znalazło werbalizację w dramacie Karola Wojtyły Promieniowanie Ojcostwa. Ja ten tekst połknąłem. Ja tym tekstem się najadłem. Ja z tym tekstem objechałem wszystkie duszpasterstwa prawie w Polsce, seminaria, gdzie mogłem. Promieniowanie Ojcostwa. Ten tekst stał się scenariuszem moim. Ja pojechałem później do Ojca Świętego i mówię: Ojcze, muszę ci szczególnie podziękować za jeden tekst, Promieniowanie Ojcostwa. A papież mówi: dlaczego? Dlatego, że do Dominikanów w Poznaniu przychodzą najładniejsze dziewczyny. Stają blisko, za blisko. Muszę się cofnąć, bo na poziomie partnerskim mi zagrażają. Ale na poziomie rodzicielskim możemy być jeszcze bliżej, bo trudno by ojciec zagrażał własnemu dziecku, chyba jakiś kazirodca. Papież mnie przytulił i powiedział, to był również mój problem, ale byłem wtedy bardzo młody. I za to dozgonnie dziękuję papieżowi, kochanemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi, że powiedział mi, że duszpasterstwo młodzieży to musi być ojcostwem, nie paternalizmem, nie jakimś nieudolnym ojcowaniem, ale musi być stawianiem wymagań. Ja sobie napisałem, że to ojcostwo to musi być odpowiedzialność i autorytet. Władza, ale wolność. Sprawiedliwość, ale i miłosierdzie. I za to jestem papieżowi wdzięczny, że mi to pokazał. Ja miłości, ojcze, po krzakach nie szukałem. Mnie ludzie kochali w duszpasterstwie, ja kochałem ludzi i po prostu zrodziła się wzajemność i za jednoznaczność mojego kapłaństwa dziękuję świętemu Józefowi, który tak, jak tu Piotr powiedział, w sposób czytelny, czysty, znaczący, był mężem Najświętszej Matki i Ojcem Jezusa, prawda? Czysty, klarowny, czytelny. I za to dziękuję Janowi Pawłowi, że on to w sposób taki literacki opisał, napisał i nam przekazał.
Bardzo serdecznie dziękuję. My za chwilę oczywiście poprosimy słuchaczy, żeby się włączyli w te nasze rozmowy. Przypomnę, jesteśmy w Prudniku. Kierunkowy z całej Polski do Prudnika 077. Oczywiście z Europy 0048. 77 z oceanu 011 48 77 i mamy dwa numery telefonów do dyspozycji 406 72 51 406 72 51 i drugi numer telefonu 406 72 57 406 72 57. Czekamy na Państwa telefony, ale oczywiście zanim odbierzemy telefon, to bardzo proszę, bo pan docent zastrzegał się, że to jest tylko to, co powiedział wcześniej, to tylko wstępne myśli i słowa.
Ja chciałem sprowokować tutaj ojca Antoniego, żeby opowiedział nam, bo ja nie miałem przyjemności, jakoś tak się złożyło, peregrynować na Górę Świętej Anny. A myślę, że to, ponieważ wiem, że ojciec Antoni wielokrotnie prowadził takie pielgrzymki i też może, a ja natomiast wiem, że mój serdeczny kolega Jasiu Sobczyk, supernumerariusz Opus Dei wrocławskiego, z którym też jestem jakoś tam pośrednio związany, zachwalał i był pod wielkim wrażeniem takich tych właśnie pielgrzymek. To może, gdyby ojciec Antoni był łaskaw, może, jeżeli oczywiście ksiądz moderator pozwoli coś na ten temat.
Ja tu o Świętej Annie, to ja mam może inne takie refleksje. Właściwie gdzieś tam u początków to się zrodziło jako ministrant, ta chęć bycia franciszkaniem, to chyba gdzieś tam na Świętej Annie to raz, a po drugie marzę o tym, jak kiedy umrę i w habicie, to żeby mnie właśnie na Świętej Annie pochowano. Ale wracając do tego, co pan docent powiedział. Ja myślę, że to też jest takie prowadzenie pielgrzymek, takie pokazywanie ludziom innych światów, innych rzeczywistości.
Ale ja myślałem o tych męskich pielgrzymkach. Wiem, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, tak, że tak. To jest taka...
To dla mnie zawsze jest to jakieś też, mówiąc, posłuchaj się tymi tematami, które tutaj są, to jest jakieś ojcostwo, bo łatwo siedzieć w domu i nic nie robić i wtedy nie ma problemów żadnych, ale i z ludźmi, i być sobą cały czas. Można udawać przez chwilę, godzinę, dwa dni, a potem wyjdzie szydło z worka. To jest jakieś też ojcostwo i jeśli zawdzięczam cośkolwiek tym właśnie męskim pielgrzymkom, to poruszanie takich tematów męskich, nie? W rozmaity sposób gdzieś tam się oparliśmy, to może piwa nie było, ale były takie tematy, których oni nigdy nie mówiliby na co dzień wobec swoich najbliższych. Zawsze pielgrzymka była jakimś takim... Dlatego i szukanie tych rozmaitych dróg do bycia ojcem, to też jest pasjonujące.
Ale Antoni, pozwól, że tak. No. Ojciec prowincjał poszedł tutaj poważnym też nurtem, który tutaj za soborem, Ojcem Świętym, stale to powtarzał. Człowiek nie może przekroczyć siebie samego inaczej, jak tylko jako bezinteresowny dar siebie samego. Ojcostwo jest darem siebie samego dla drugiego człowieka. I teraz proszę bardzo, ciągnijmy ten nurt. Co to jest? Bo ty zaraz w beletrystykę będziesz wchodził. I opowieści. No Antoni, przywołuje cię do porządku. Przywołuje cię do porządku. Ludzi. Ja wiem, że między nami, bo państwo nie wiecie, jest spór. Ja proponuję teoretyczne rozważania, a Antoni egzempla. Przykłady rzewne, płaczliwe, poruszające. Od pierwszego naszego spotkania ja mówiłem, że Bóg jest światłem, a Antoni opowiadał, że to jest teoretyzowanie. To było przed 30 laty w kościele w Kędzierzynie. A Antoni, rzewne przykłady. Piwa nie pić, wódki nie pić, na dziewuchy brzydko nie spoglądać. I on jest franciszkanin prawdziwy, chociaż ma zaczątki, ma takie przebłyski dominikańskie.
Nigdy nie rozumiem.
Co? A po co zrobił doktorat?
No
widzisz.
Nudziło.
A nudziło ci się w tym pokój i dobro, tak? Nudziło ci się. A ja z kolei od czasu do czasu tylko lubię takie przykłady, a zasadniczo teoria. Więc ojcostwo uważam, że jest to dar z siebie i to jest umiejętność dawania. Ojciec daje, trudno jest dawać. Syn bierze, trudno jest brać, a bracia się dzielą i trudno jest się dzielić. I to jest istota rzeczy, Antoni kochany, dawać. I od świętego Józefa uczymy się dyskrecji, trzeciego planu, drugiego planu, daj dziecku pierwszy plan, jak dobry terapeuta, pół kroku za pacjentem. To jest sztuka. Dawaj, do czegoś doszedł, dziel się. Ja na przykład zapraszam Piotra często i chcę, żeby on miał udział w radości, jak i młodzież mojej radości. Zapraszam ludzi do tego, oni nie wszyscy się nad tym poznają, do tego, co ja robię. Lednicę robię z młodzieżą. Nie z profesjonalistami, to jest mój uniwersytet, prawda? Zapraszam ludzi do tego, co robię naprawdę, a nie na niby. Dawać, dawać, chociaż czasami patrzysz i bolejesz nad tym, jak niszczą to, coś im dało. Ale ojciec daje siebie przede wszystkim. Pan docent ładnie powiedział, czas, czas dla dzieci. Na pytanie na UB przed laty, co ja robię, że ludzie do mnie ciągną? Mówię, nic. Nic nie robię. A co ojciec robi? No siedzę i mam czas dla ludzi. Nic nie robię. Ja naprawdę nic nie robię. I za to mi jeść dają. 3 razy dziennie w zakonie. I nawet mnie ubierają. Nic nie robię. Czasem coś tam napiszę, ale to tak mówię, jak ty, z nudów. Z nudów czasem, prawda? No ja tak z nudów coś napiszę. Nie? Nic nie robię, ale... Czas, a czas jest najcenniejszy, co mamy z darów Bożych. Mieć czas dla ludzi. Słuchać, jak stękają. Nie umieją przecież ładnie i zręcznie sformułować to, co ich boli. A jednak wierzmy, to jest Antek.
Zatem posłuchajmy. Bardzo prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z gorącym przejęciem witam zgromadzonych w Prudniku ojców Kościoła, od ojca prowincjała począwszy, mówi Krzysztof, przez ojca Jana Króla, który mi wybaczy, że ja się chwilę nad tym dziwnym ojcem zatrzymam, który ma na imię Jan Góra. To jest taki ojciec, przyjaciel, a jednocześnie mój uczeń, bo ja go kiedyś uczyłem autostopu. Myślę, że jeszcze nie zapomniał o tym. Ale na początek jeszcze chciałem się podzielić taką krótką refleksją teologiczną dzisiejszego dnia, bo cały dzień się rozważam tego niesamowitego patriarchy, jakim jest święty Józef, którego ojcostwo tak trudne na tej ziemi zostało tak przez Ojca Przedwiecznego zaprogramowane i przemyślane, właśnie przez to, że nas powołał z niczego do bycia, do stworzenia, po to właśnie ten ojciec, którym był Józef, żeby nas wszystkich oddał przez krew swojego syna, którym się opiekował, żeby nas oddał Ojcu Przedwiecznemu na całą wieczność. To jest ta potęga, głębia największa właśnie dzisiejszego patrona tego dnia, którą będziemy chyba całą wieczność musieli rozpatrywać. Natomiast ja chciałem się zwrócić do ojca Jana Góry i powiedzieć, no carissimo abi coraggio, to znaczy miej odwagę zaświadczyć może teraz, bo jak ja bym to opowiedział, to w to by nikt nie uwierzył. Jak ja ciebie prowadziłem do ojca chrześcijaństwa, to było bardzo dawno, a to był ten początek, który wybuchnął takim historycznym przełożeniem twojego ojcostwa i tej nigdy niekończącej się odwiecznej naszej przyjaźni. Więc tutaj bardzo proszę o to świadectwo, bo opowiadam jeszcze raz, nikt by w to nie uwierzył, jak ja bym tam o tym Mahomecie to opowiadał. Dlatego gorąco wzruszony, przejęty tym spotkaniem, cieszę się właśnie i dziękuję Matce Najświętszej, oblubienicy świętego Józefa, że mi pozwoliła właśnie chwycić właśnie za tą słuchawkę i na tej antenie właśnie odnowić całą niesłychaną długą historię. Więc niech imię Trójcy Przenajświętszej będzie uwielbione za te wszystkie dobrodziejstwa, któreśmy otrzymali i za ten dzisiejsze spotkanie w Prudniku i za to, że chociaż dni naszych jeszcze nie znamy, są przed nami pełne nadziei, nadziei, która jest pełna nieśmiertelności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, wspomożycielka niepokalana, nieustającej pomocy. Szczęść Boże, życzę głos ojca Jana Góry teraz.
Ty stary przyjacielu, chciałoby się powiedzieć, gdyby nie Radio Maria, stary byku, my się kochamy od lat. Tego nie zapomniałem, słuchaj, jak na placu świętego Piotra wyłeś w kierunku kochanego papieża, ojcze święty, góra przyszła do Mahometa, a papież spojrzał na nas i mówi, niech góra czeka, Mahomet już idzie.
I od tego się zaczęła szalona moja przygoda z Janem Pawłem II. Krzysztofie, tego autorstwa nikt ci nie odbierze, że myśmy się odnaleźli. Dzisiaj, w dzisiejszy wieczór, ja w Prudniku, ty na jakiej planecie, nie wiem, rozumiesz, że my się słyszymy, kochamy, przyjaźnimy. Przecież stary, niosłem twojemu ojcu wiatyk, Warszawa, północ, ile lat temu, ponad 30, Eucharystię niosłem i ty się dzisiaj odzywasz? Jakiś przypadek, to jest coś wstrząsającego, mało wzruszającego. Mało, Krzysztofie, tego ci nikt nie odbierze, tego nam nikt nie odbierze. Ojcostwo Jana Pawła w stosunku do nas, do świata. On nas kochał, a myśmy szaleli. Ja przez całe lata przecież, o co ja się tak drę w ogóle, przez całe lata płakałem, jak siedziałem koło Ojca Świętego. Nie mogłem emocjonalnie sobie z tym dać rady, ale to był ojciec. Dopiero pod koniec życia Ojca Świętego, Ojciec Święty raz powiedział do ojca profesora Kaczyńskiego: niech ojciec przyjdzie do mnie dzisiaj, bo jutro przyjdzie ten góra i nie dopuści nas do głosu. I tak to było. No, aż po ostatnią wizytę u Ojca Świętego, kiedy leżał na katafalku, a ksiądz Stanisław Dziwisz wziął mnie za rękę, podprowadził i mogliśmy stać i płakać przy jego katafalku, przy zwłokach i mogłem pocałować jego szkarłatny ornat przed złożeniem go do grobu. Wstrząsające ojcostwo naszego Ojca Świętego Jana Pawła. Wstrząsające i zobowiązujące.
Jeszcze raz. Ale to jest, no.
Tak to jest. Jeszcze raz przypomnę numery. 077 kierunkowy do Prudnika. 406 72 51 406 72 51 i drugi numer telefonu 406 72 57 406 72 57 kierunkowy 077 z Europy 0048 77 i oczywiście z oceanu 011 48 77. Odbieramy kolejny telefon i słuchamy Radio Maryja.
Boże.
Szczęść Boże.
Agnieszka się kłania.
Witamy serdecznie.
No, tak, chciałam do Ojca Góry takie jedno zdanie. Ojciec powiedział, że jak rozpoczynał rozmowę, w ogóle swoją pracę, to nic nie robił. W to nie wierzę. Żeby ojciec nic nie robił, a młodzież przychodziła. Na pewno ojciec dużo robił. To znaczy, że zręcznie się modlił. Bo żeby być ojcem, to trzeba się modlić. Trzeba się modlić. I to jest takie jedno zdanie. Ojciec mówi, wszyscy się pytali, co ojciec robi, żeby młodzież przychodzi. Ojciec to ja nic nie robi. Nie, to na pewno coś ojciec robi wewnętrznie. Modlił się, zjednoczony był z Bogiem. Uważam, że jeżeli chodzi o problem ojcostwa, to uważam, że żeby być dobrym ojcem, trzeba zapomnieć o sobie. Zapomnieć o swoich wszystkich zmartwieniach i być otwartym dla wszystkich bez wyjątku, bez wyróżnienia. Ja pracowałam wśród młodzieży i to, co ojciec powiedział, że trzeba siebie pilnować, to jest prawda. A żeby siebie pilnować, to trzeba się dużo, dużo modlić. Nieraz tak się zastanawiam nad tym, że do niektórych kapłanów to człowiek tak idzie, idzie z takim jakimś otwarciem, bo oni tacy są otwarci. A do niektórych to jak była taka tama i człowiek nie może ani słowami powiedzieć. I tak się nieraz zastanawiam, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli chodzi teraz, bardzo się cieszę, że był poruszony postać księdza kardynała prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jestem z Gniezna, więc chciałam tu powiedzieć, że dla nas przyjazd księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego do Gniezna to było wielkie święto. Często przybywał. Nie zamknął się w pałacu, ale wychodził do ludzi. I miałam to szczęście, że bardzo często tak właśnie no spotykałam się z nim. I jak przyjeżdżał, to tłumy ludzi szły do katedry. Katedra była zapełniona, cisza i każdy łykał jego słowa. Pamiętam, że w swojej pracy katechetycznej kiedyś tak bardzo, bardzo się źle poczułam, bo to te czasy były takie bardzo takie nieciekawe. I taka byłam przygnębiona. Ja mówię, ach, coś się dzieje w katedrze. To znaczy, że jest ksiądz prymas. A muszę iść. No i po lekcjach szłam, tak stanęłam sobie koło pałacu, a oni, a ksiądz prymas wychodził z katedry. Idzie w otoczeniu całego tego orszaku. Ja tak sobie pomyślałam. Ach, tak mogła do niego dojść i mu to powiedzieć. Proszę ojca, znalazłam się, nie wiem jak, blisko, zatrzymał się. Przyklęknęłam, nachyliłam się, mnie schwycił za głowę, powiedział, dziecko, wszystko będzie dobrze. I właśnie to otwarcie się na bliźniego, to u księdza prymasa było takie wielkie. I uważam, że dzisiaj tego otwarcia się, no nie wiem, może się mylę, otwarcia kapłanów na potrzeby ludzi i na wysłuchanie jest dzisiaj tak małe. Jeszcze tu przy okazji chciałam bardzo podziękować ojcu, który odprawiał mszę świętą. Ojciec prowincjał, prawda?
Tak, tak, ojciec prowincjał.
Tak, za jego ciszę, za jego modlitwę, za jego skupienie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać pani Elżbieto. To była pani Elżbieta z Gniezna.
Ale jaka czujna słuchaczka. Nie da sobie wmówić. Wie, że jest cena kontaktu z młodzieżą, że jest cena ojcostwa. Bardzo pani dziękujemy za to, że my tu sobie opowiadamy, a pani, a w domyśle wie, że tam się za to płaci, że za tym jest modlitwa, że jakaś wrażliwość, że jakaś cena, za to się coś płaci. No, rezygnacji ze swoich własnych ambicji, bo przecież bycie ojcem to jest obumieranie dla siebie, żeby były owoce, prawda? Bardzo pani dziękuję i z dużym wzruszeniem słuchałem tego, co pani była uprzejma powiedzieć na temat ojcostwa, bo dystansuje się od przypisywania mi jakichkolwiek zasług. Ale to jest, to bardzo dziękuję za to. Jestem bardzo wzruszony.
Dziękuję pięknie. Czy ojciec prowincjał chciał coś dopowiedzieć? Proszę bardzo.
Czy mogę pociągnąć ewentualnie myśl, którą ojciec Jan nieco wcześniej wypowiedział, stwierdzając, że ojcostwo to jest właśnie ten bezinteresowny dar siebie, a więc i czasu, i powiedzmy bycie dyspozycyjnym. Natomiast chciałbym zgłębić, że według mnie powiedzmy czas czy jakieś inne dobrodziejstwa są czymś wtórnym, a może owocem czegoś uprzedniego. Mianowicie tu chodzi według mnie w ojcostwie będzie chodziło przede wszystkim o bezinteresowny dar siebie, siebie samego. Ja jako człowiek jestem wartością, prawda? A nie to, co mam, czym dysponuję, jakie mam talenty i zdolności. Tu chodzi o to, że ja sam sobą dysponuję i się sobą dzielę. Tutaj ojciec Antoni dzisiaj, i tak pozwolę sobie nawiązać właśnie do jego refleksji w czasie apelu jasnogórskiego, odczytał fragment, kiedy pod krzyżem Jezusa stała matka Jezusa, uczeń umiłowany. No właśnie, i tam ten dialog pod krzyżem, który miał miejsce. Oto matka twoja, oto syn twój, uczeń wziął ją do siebie. No właśnie, mnie zawsze zadziwiało to stwierdzenie, co znaczy, że uczeń wziął ją do siebie. Tu na pewno nie chodzi o kwestię zamieszkania, takiego zewnętrznego. To słowo wziąć, to właściwie Jan Paweł II kiedyś interpretował. Uczeń, jeżeli wziął Maryję do siebie, to znaczy wprowadził ją w tajemnicę własnego istnienia, własnego serca, własnej duszy. Całe bogactwo ucznia w tym momencie stało się własnością matki. I odwrotnie też. I to jest właśnie to obdarowywanie się sobą. Naturalnie, że konsekwencją już potem będzie też i czas. W przypadku świętego Józefa była to praca dla domu, prawda? Zatem pojęcie ojcostwa jest pojęciem bardzo głębokim.
Ojcze Stasie, dziękuję za to. Antoni, mi się to podoba.
Ja
rozumiem, że...
Ja bym chciał tę myśl pociągnąć, ale
ja
inaczej.
Też bym chciał tę myśl pociągnąć.
No to dobrze, to teraz daj innym, już poczekaj.
No to już byłem.
Ojcowie, może odbierzemy telefon i potem wrócimy tutaj do rozmowy w studio. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże wszystkim, przede wszystkim słuchaczom, jak i wszystkim osobom duchownym z całej Polski. Jestem Magdalena z Pobiedzisk. Bardzo mi miło, że poznaję wszystkich tutaj, zarówno Ojca Górę, jak i Gonzagę. To moje strony, moje duszpasterstwo. Zatem jestem wychowanką poznańskiego duszpasterstwa akademickiego u Dominkanów. Szczęść Boże!
Cześć Magda, czosnek?
Tak, oczywiście.
No mój czosnku kochany.
Fajnie.
No, gdzie wy się wszyscy znajdujecie?
No więc drogi ojcze, zadzwonił do mnie niewidomy Jacek i powiedział: Magda, gdzie jesteś? Do radia, szybko. No więc pozdrawiam oczywiście wszystkie osoby niewidome, niedowidzące. Siedzę nad pracą magisterską na ten temat, nad doradztwem, nad poradnictwem dla osób niewidomych i niedowidzących. No a w przerwach oczywiście czytam dramaty i szkice Jana Pawła, tak? Że zjasta w moim
Nie chwal się, Czosnek, nie chwal się.
No dobrze, promieniowanie ojcostwa będzie na dzisiaj, więc bardzo się cieszę, że ojciec mnie zainspirował. No i jedno zdanie na temat dyskusji dzisiejszej w waszym radiu. To z mojej strony może coś na temat wsparcia, jakie, nad którym właściwie pracują wszystkie dzieci w stosunku do swoich ojców. Pracuję nad wsparciem dla swojego ojca codziennie, jestem jego wsparciem, wiem o tym, jestem z tego dumna, jestem autorem mojego ojca. Tak właśnie. Bardzo kocham mojego ojca, jak i oczywiście kocham Ojca Górę. Jest to mój drugi ojciec i tak już zostanie.
Wzajemnie, Czosnek, wzajemnie.
Kończę. Szczęść Boże wam wszystkim jeszcze.
Kochamy cię.
Również. Pa.
Cześć.
Do zobaczenia.
Dziękuję.
Ale tutaj wyszła rzecz genialna. Czy nie wiem, czy państwo chwycili, czy ona gada. Ona gada rzecz swoim językiem. Że ojcostwo jest takim wspaniałym pojęciem, że tu nie, że pierwsze ma inicjatywę miłości, jak ojciec syna marnotrawnego. Proszę zauważyć, gdy syn był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Powtórz, Antoni. Gdy syn był jeszcze daleko...
Marnujemy ujrzał, czas. Dalej,
nie marnujemy.
Dalej, dalej.
To, co Ewangelię powtarzamy.
To my to wiemy, ale chodzi o to, co
innego. Antoni, zapamiętaj, zbierze. Dziecko.
Ja nie. Ja
jeszcze może... jedna rzecz tylko. Być ojcem własnego ojca. To Czosnek powiedziała. Być ojcem własnego, ona jako córka mówi, że jest wsparciem dla swojego ojca. Być ojcem własnego ojca, to jest pojęcie, to jest dla mnie wysokość. A teraz możesz podać, że
Bóg
ten
zapłać,
przykład.
Bóg zapłać. Ja bym chciał, żeby to nasze tutaj spotkanie, jeżeli naturalnie tu, chociaż moderator kierujący, ja też jestem dłużnikiem mojego taty, świętej pamięci już. Prawie 20 lat temu odprowadzaliśmy go na cmentarz, na chwilę. Jeżeli myślę o ojcostwie, no, które jakoś tak też mnie cechuje, ja ogromnie wiele zawdzięczam temu tacie mojemu. I gdziekolwiek jestem, a mam spotkanie naprawdę z rodzicami, czy ta nauka stanowa dla mężczyzn, to zawsze mówię o nim z jednego powodu. On może niewiele mówił o Panu Jezusie. Ja ciągle pamiętam w takim płaszczu, takim, jak to dawniej taki ceratowo skórzany i w kapeluszu, on się kłaniał ludziom. Ludzie mu się kłaniali, myśmy często chodzili o tej samej godzinie, on szedł na próby chóru, a ja do modelarni. I pamiętam, w maju to było szczególnie chyba, albo w październiku, to już mi ginie. Kiedy był wieczora, myśmy nie byli w kościele, albo coś tam wypadło, że byliśmy na działce, bo rodzice kochali działkę, my nie kochaliśmy, ale musieliśmy z nimi iść, chodzić. To pamiętam, że wieczorami myśmy się modlili różaniec. Jeżeli coś zawdzięczam mojemu tacie, to właśnie to, że on, któremu się ludzie kłaniali w mieście, któremu się tak elegancko odkłaniał, tym kapeluszem ogromnym, on opierał się tak o jedno krzesło i klęczał. On nie prowadził chyba nigdy, nie pamiętam. Ten różaniec. Tato. Ten, mama albo brat starszy. Czasami ja, ale mi się to myliło to. Ale dlaczego o tym mówię? On mnie często bił. On był taki surowy ojciec był. Mimo, że to ponoć ja byłem jego synem. Tak. I tato tak, kiedy nas bił, kiedy mnie bił, kiedy bił brata. Jego może rzadziej, bo on był spokojniejszy. To zawsze mówił tak. Myśmy ten pas od brzytwy taki wisiał na oknie i to musieliśmy podawać. On przychodził z tym pasem i znaczy kazał przynieść ten pas. Czy wiedzieliśmy.
A powąchać ci kazał?
Nie, ale ten pasem i mówił tak. Kaziu, bo jestem Kazimierz z domu. Kaziu, lepiej zbite niż zgnite i surów dupę. Bił regularnie. Jakby nabroiliśmy. Mama
nie broniła.
Nie broniła. Czasami też tam. Ale ja widzę dzisiaj mądrość jakąś tym. On bił, a potem normalnie już tam siedzieliśmy przy stole. Dlatego ta historia o tym ojcu marnotrawnym to. Dlatego jeszcze raz mówię, to jacy my jesteśmy, to gdzieś tam echo jest naszych ojców. No nie mieliśmy chyba innych. Może tam trzeba by jeszcze wspomnieć jezuitów kłodzkich, którzy mieli jakiś tam wpływ na mnie. No i franciszkanów, którzy przez żołądek trafili do serca. Ale nie, jeszcze raz mówię, nie można tak chyba mówić o ojcostwie, że to gdzieś tam to... my chyba wiele zawdzięczamy naszym tatom. I jeżeli byśmy to chcieli wykluczyć, to... Dlatego ja się tak strasznie boję, jak widzę tych chłopaków tam z tymi kuflami, czy tam z tymi butelkami pod... wiszącymi na tych dziewuchach. Jezus, co z tego będzie? Pewnie Kościół się nie zawali, świat pójdzie do przodu, ale... No i to będzie krzywdy przy
okazji.
Ale Antek,
dobrze, że to gadasz, bo po rekolekcjach o ojcostwie w seminarium warszawskim przyszło do mnie kilku chłopaków, kleryków i powiedziało mi wprost, my nie rozumiemy, co ojciec do nas mówi. My nie mamy lub ojciec, nienawidzimy własnych ojców. Rektor ksiądz Krzysztof Pawlina to bardzo dobry człowiek. On przygarnia wszystkich. Przygarnia ludzi chęcących kapłaństwa, ale chyba 5 ich było. No mogę się pomylić, no może 4. Powiedział, my nie wiemy, nie mamy klucza do tego, że Bóg jest ojcem. No ale jakby mamy takie parszywe doświadczenie ojcostwa w stosunku do nas, prawda? To było tak szczere, że ja słuchaj, po tych rekolekcjach czułem się tak jak wtedy, kiedy ty mnie skorygowałeś po raz pierwszy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że tu jeszcze będzie okazja, żeby podsumować, ale chcę tutaj zwrócił uwagę na jedno, na co ojciec Antoni zwrócił uwagę. Tata go bił, a więc stawiał wymagania pewne. A zawsze to, za to też tatusiowi po latach dziękuję. Dzisiaj wielu chce lansować model wychowania bezstresowego, bez żadnych wymagań. Czy tak wolno? Odbierzmy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże.
Ja w szczególny sposób chciałbym do ojca Antoniego, Jan mówi z Prudnika, Jan z 26 można powiedzieć. Proszę, chciałem dać świadectwo o spotkaniu właśnie w konfesjonale 5 czy 6 lat temu. I jak ojciec może mieć przez dar swojej osoby, mówię o ojcu Antoni, pociągnąć do dzieła, które jest ponadczasowe, można było powiedzieć, i do dzieła, które no, ogromne owoce może zostawić. Chciałbym to w kontekście ojciec-dziecko powiedzieć, jak postawa pozytywna ojca, to o czym było mówione tutaj, otwarcie, dar siebie, wyzwala w dziecku siły, które powodują, że stwarza się dzieła, czy uczestniczy się w dziełach, które no, są, można powiedzieć, nietudzieńkowe. Tak odbieram to i owocem tego naszego spotkania sprzed kilku lat, pierwszego zresztą w życiu mojego spotkania z ojcem Antonim, jest ten krzyż, który stoi opodal klasztoru na Koziej Górce. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam ojców i życzę wszelkiego dobra. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękujemy panu za ten głos.
Ja bym chciał, dlaczego o tym mówią o moim tacie? Ja u Jabłeckich, kiedy byłem jeszcze we Wrocławiu, no bywałem, no może nie za często, ale bywałem. I właśnie byłem świadkiem też wielu rozmów, jakie pan doktor prowadził ze swoimi dziećmi. I też w tym czasie, kiedy był taki okres burz i z Julkiem. I ciągle mi to przypominało mojego tatę. To taka jasno postawiona sprawa, nie? Najpierw wykonać, a potem pieszczoty. Ciągle mi to mi się wydawało, no, w tak uformowany ja nie byłem, ja.
I nie, no ja nie podobnie, słuchaj, wiesz, ale to, ja myślę, wiesz, że trzeba opisać bardziej fenomen. To nie jest tak, że my tacy dobrzy jesteśmy ojcami, bośmy doszli do takiej doskonałości. Trzeba też powiedzieć, że to ojcostwo moje wymogła młodzież. Ja im zawdzięczam być ojcem, nie usłyszałeś tego, być ojcem własnego ojca na starość. Tak jak pupę ci podcierali rodzice, to ty na starość musisz im wyczyć buzię, prawda, i pomóc i tak dalej. Myślę, że tego nam w dzisiejszej cywilizacji trochę brakuje, zajęcia się starym człowiekiem, ale być ojcem własnego ojca, to, co jest, że mówi Pan Jezus do Nikodema, trzeba ci się powtórnie narodzić do ojcostwa. I on mówi, co ja stary, wejdę i się cofnę i się zwinę i będę się, co jeszcze, wejdę do łona matki. Pan mówi, nie, ty się chcesz cofnąć. A w ojcostwie trzeba się narodzić powtórnie do przodu, z ducha. I to jest ojcostwo. My nie mamy dzieci, a przecież mamy dzieci, rozumiesz?
Ja nie, ale to nie chodzi o to, żeby bezkrytycznie brać przykład z mojego taty, który tym paskiem tam gdzieś tam wywijał. To nie
ale
o to ja nie
chodzi. Antoni, że wywijał, bo nie wiadomo, co no, by z ciebie było, gdyby nie
ja nie kwestionuję
wywijał.
Tego, ale na tym poziomie nie pozostaje się.
No.
Na tym paskowo. Tym.
No. Ja także dzisiaj zawdzięczam i kocham tych ludzi, którzy mnie wymagali. Korekta, rozumiesz? Ja do dnia dzisiejszego pamiętam o Jacku Susule, redaktorze dawnego Tygodnika Powszechnego, który spędził ze mną całą noc, gdzie ostro zakończonym ołówkiem poprawiał mój pierwszy artykuł w 72 roku do Tygodnika. Całą noc spędziliśmy razem i on zrobił mi taką korektę i taką, rozumiesz, korektę tekstu, jaki nigdy w życiu nie miałem. Słowo po słowie. Ale wymagał.
Może odbierzmy kolejny telefon. Oczywiście za chwilę wrócimy do rozmowy tutaj w studio. Prosimy bardzo, Radio Maria. Niestety ktoś nam się rozłączył. Jeszcze raz przypomnę, kierunkowe 077-077, 406-72-51, 406-72-51 oraz drugi numer telefonu 406-72-57, 406-72-57. Radio Maria, prosimy bardzo.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz Łodzi. Ja chciałem tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Nikt taki jak prymas tysiąclecia ojcostwu i rodziny nie nadał takiego wymiaru historycznego. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ tutaj jeden z ojców powiedział, żeby nie mówić o tych rodzinach, które już właściwie nic nie stworzą na przyszłość. Bo ludzka fantazja już doszła do absurdu i dlatego tak się może dzieje. Ale ja wiem jedno, że bez ojców i bez ojca biologicznego to właściwie my się do przodu nigdy nie posuniemy. I współpraca mojego ojca z Kościołem dała jakieś owoce. Myślę, że musimy te relacje podtrzymywać zawsze, czyli musimy być zawsze w Kościele wspólnie, bo inaczej to nie wiem, czy ta ciągłość od świętej rodziny się zachowa. W sumie jesteśmy optymistami, bo jesteśmy głębokiej wiary, ale zawsze trzeba na to zwracać uwagę. Może nie mówmy o patologii, tylko o ludzkiej fantazji, która też te apokryfy sięgnęła już absurdu. I no to też wydaje mi się, że trzeba Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, Panie Januszu, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon, za ten głos. Bardzo proszę, Ojciec, z prowincją.
Chciałbym w tym momencie, ponieważ czas nieubłaganie ku końcowi jakoś nas prowadzi, wrócić do zapowiedzianego tematu naszej dyskusji. Więc widzenie księdza prymasa jako świętego Józefa dzisiejszego Kościoła. Mówiąc, albo chcieć mówić o księdzu prymasie Wyszyńskim, wartałoby przynajmniej na moment podjąć refleksję o świętym Józefie. I tutaj wydaje mi się, że wypada wspomnieć postać milczącą w Ewangelii, postać świętego Józefa. Na ten aspekt zwraca uwagę ojciec święty Jan Paweł II w Redemptoris Custos, to jest list apostolski, właśnie na aspekt milczenia świętego Józefa, w którym to milczeniu odbywała się jego najgłębsza kontemplacja. Ta myśl nasuwa mi tutaj taką refleksję, że przecież dla księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego też nastał etap milczenia. Co prawda gdzieś tam zapiski pisał w Prudniku, niemniej milczał, nie mógł się wypowiadać publicznie. I wydaje mi się, że to był taki czas jego milczenia, ojcostwa poprzez milczenie i kontemplacja zarazem. I właśnie owocem tej kontemplacji, tego milczenia, no, śluby jasnogórskie, które tutaj, jak ojciec Jan Góra wspomniał, no właśnie tu zostały zapoczątkowane w prudnickim lesie. Także ojcostwo, które no, gdzieś tam się wydoskonala poprzez milczenie też. Milczenie, które nie jest jałowe ani puste, ale jest kontemplacją obecności Boga. I z tego właśnie wspaniałe owoce rodzą się. I ojcostwo księdza prymasa Wyszyńskiego tu w Prudniku właśnie nabrało mocy rozwojowej.
Mamy taki obraz, który tu wisi na korytarzu. Jest święta rodzina na osiołku, czyli Maria i Jezus. Ale zamiast świętego Józefa jest ksiądz prymas w takim kapeluszu charakterystycznym w sutannie i prowadzi tego osiołka, prowadzi świętą rodzinę właśnie z Prudnika na Jasną Górę. Ten obraz w jakimś takim skrócie jakby kontynuował tę myśl, a zarazem chciałem zwrócić uwagę tym, którzy zechcą tu kiedyś do nas przyjechać, do Prudnika, że w tej celi księdza prymasa właściwie nie ma nic. Pamiętają go tylko to okno, które przez które oglądał z klawek nieba, pamięta go podłoga i pamiętają go tylko drzwi. Wszystko inne to postawiał ksiądz Skorodecki, że tak to mogło wyglądać, bo ten dom miał być przerobiony na coś inne. Więc to też taka, też kontynuując myśl ojca, że to ubóstwo miejsca, nie? Gołe, no nic nie mamy. Rywał ci może pochwalić tymi cudownymi stacjami Drogi Krzyżowej.
Tak, narysowanym i na ścianie przez księdza prymas.
Stoczek ma tam też jakieś zdjęcia, chyba jakieś takie. No my nie mamy nic, poza wpisem do książki, to bez daty jeszcze. Komańcza, no to już
ale jest to, o czym mówił ojciec Jan Góra.
I tam jest, ale właśnie ważny jest ten wpis też, nie?
Są książki, które czytał ksiądz prymas.
No tak.
O Leninie chyba?
Nie, ojcze, wszystko lipa, zapomniałem.
Nie, moment. I tam jest właśnie...
Moment.
No powoli. I w tym wpisie właśnie do książki jest informacja, żebyśmy dziękowali za łaski otrzymane tutaj.
Ale ojcowie, kochani, nie wiecie o jednej rzeczy. Na półkach Instytutu Tomistycznego w Warszawie znajdują się dwa tomy encyklopedii po francusku Maria. Ja urządziłem sobie kiedyś tutaj spektakl. Przyjechałem z tymi dwoma tomami, które miał ksiądz prymas w Prudniku. Poszedłem do celi księdza prymasa i otwierałem to, kartkowałem. To jest arcydzieło bezcenne dla historii Kościoła. Mianowicie podkreślał ołówkiem i na marginesie tego dzieła pisał: Maria wędrująca, myśl o peregrynacji. I wszystkie tytuły Matki Najświętszej, uwagi, tam jest po francusku rozdział o czci Matki Najświętszej w kulturze polskiego narodu. I to prymas przestudiował 3 razy całe 2 tomiska. I kiedyś tutaj się właśnie przyjechałem, rozłożyłem na stole, spędziłem cały dzień i byłem wzruszony, że kiedyś przez nienawiść on tu został przywieziony. I te księgi były jego ratunkiem. A ja przyjechałem, ażeby odtworzyć tę scenę i byłem bardzo wzruszony, że te księgi zostały mi jeszcze raz wypożyczone. I tutaj na tym stoliku w pokoju w celi księdza prymasa, patrząc przez to okno, no właśnie te księgi miałem w ręce. Ołówkiem na marginesie bardzo dużo notatek. Widać, jak dynamicznie się zmagał gwałtownie z tekstem, z księgą i to jest relikwia, no co tu dużo mówić. Maryja Wędrująca, pamiętam. Tytuły, pamiętam, że Mater więcej niż Regina. Takie rozważania prowadził, że matka to więcej jak królowa. I to wszystko jest w Instytucie Tomistycznym w rękach ojca Kazimierza w Warszawie na Służewie. Prymas tutaj niezwykle intensywne życie duchowe prowadził.
Dziękuję pięknie. Ja przypomnę jeszcze raz temat. Ksiądz prymas, kardynał Stefan Wyszyński, obrońca Kościoła jako święty Józef naszych czasów. To jest temat, koło którego powinniśmy koncentrować nasze wypowiedzi. Czy ktoś z tu obecnych chciałby jeszcze coś dopowiedzieć? Bardzo proszę, że pan docent.
No ja mógłbym tylko na tematy rodziny, prawda? Bo tutaj w tym miejscu mam doświadczenia. No, moi znakomici przedmówcy, no, trudno, żebym ja mógł tutaj coś dodać. Ja myślę, że nieszczęściem powiedzmy współczesnej cywilizacji, naszej tej krajowej rzeczywistości jest osłabienie pozycji rodziny. To znaczy wychodząc z ojcostwa, prawda, no dalej myśl idzie do rodziny i to, że dzieje się tyle zła i tyle nieszczęść, to wszystko wynika z tego, że ta rodzina jest po prostu coraz słabsza, że dzieci nie szanują rodziców, ale też rodzice nie szanują dzieci, prawda? Dzieci, to jest tak niestety symetryczne. Ja trochę zajmuję się tymi zagadnieniami jako też nauczyciel akademicki, nauczam też zdrowia publicznego tutaj na uczelni w Opolu i to jest wynik takich szeregu moich przemyśleń, że ale też i teologii, bo o tym się mówi, że tutaj odrodzenie moralne, prawda, naszego narodu i powinno właśnie pójść musi iść przez rodzinę, przez silną rodzinę i no, w tej rodzinie przez silne ojcostwo, prawda, bo to zachowana hierarchia, gdzie wszystko jest na swoim miejscu, prawda? Jak wszystko jest na swoim miejscu, jeżeli Pan Bóg jest na swoim miejscu, to wszystko też jest na swoim miejscu. Ja nie wiem, kogo cytuję już w tej chwili, ale tak.
Ja mówiłem tego Krzysi Feldman. Jeżeli Boga się ma na pierwszym miejscu, to się ma wszystko na właściwym miejscu. Ja, tak, ale to może...
Tak, nie, ja nie wiem, bo być może to jest ktoś, powiem. Ale no, myśl jest niewątpliwie słuszna i taka hierarchia wartości no, potrafi, ja myślę, no, zmienić też nasze rodziny, znaczy ustawienie tak życia, prawda, rodzinnego przez właśnie rodzinę do Boga. Prawda? Tak
bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, że w ojcostwie nie ma kumpelstwa ani partnerstwa. Bardzo przegrywają ci, którzy takie partnerstwo lansują, ponieważ ojciec nigdy nie jest partnerem. No, nie jest partnerem. Proszę zauważyć, jak to wyglądało w wykonaniu Ojca Świętego Jana Pawła. Zachowywał się często tak, jak Pan Jezus w stosunku do uczniów, jakby ich chciał zniechęcić. Mówił, że to trudna droga. Ale nie omieszkał zaraz powiedzieć, że to piękna droga. Papież się nigdy nie podlizywał młodzieży, a myśmy wszyscy wtedy za nim szli, jak burza. Pamiętam wszystkie spotkania w Europie, we Francji, w Lyonie, w Parc des Princes, w Strasburgu. No przecież to była eksplozja. On odkładał przemówienie, to przygotowane i ku zgorszeniu ludzi, jak ojciec do dzieci, mówił bez kartki. No ojciec w piżamie też jest ojcem i ten autorytet nie ucierpi na tym. Jan Paweł II był tutaj geniuszem. No dla mnie świętym człowiekiem, z którego odejściem nie umiałem się pogodzić i z którym codziennie dzisiaj rozmawiam. I to ojcostwo jest jego wielkim darem, że od siebie musimy wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali, że musimy być mocniejsi niż warunki, w których przyszło nam żyć, prawda? To ja, jak na pytanie moje, no jak ja mam to robić? Papież powiedział, żyj tak, aby inni pytali cię o Boga. Ja pamiętam, jak dojrzewałem do tego. Jako młody ksiądz stałem z jednej strony ołtarza, z drugiej strony sama młodzież, trzymają się za ręce, całują się po podniesieniu, na mszy się całują. I ja mówię, co ja mam im zazdrościć? Ja mam im zazdrościć, mam skomleć jak piesek po nocy, prawda, że oni to, a ja to nie? Pomyślałem sobie, że trzeba tak żyć intensywnie Bogiem. Tak trzeba tą miłością żyć, że oni, trzymający się za ręce i całujący się w kościele, mogą mi zazdrościć i muszą mi zazdrościć. Tak intensywnie. Łaska Pana naszego była ze mną i po prostu nigdy im tego nie zazdrościłem, że się trzymają za rączkę, prawda? Ja się trzymałem ołtarza i może nie najgorzej na tym wyszedłem. Zgrubiałem jak ojciec Antoni i jestem szczęśliwy.
Bardzo pięknie, że tak. Jeszcze raz temat ksiądz prymas, kardynał Stefan Wyszyński, obrońca Kościoła jako święty Józef naszych czasów. Może odbierzemy telefon. Proszę bardzo. Bardzo proszę.
Ale czekam.
Tak, proszę już mówić.
Szczęść Boże, Katarzyna z Warszawy.
Szczęść Boże.
Ja bardzo się cieszę z dzisiejszego dnia, dlatego, że są ojcowie, ojciec dominikanin, no i wszyscy inni pozostali. Tak bardzo brak jest ojców dominikanów w Radiu Maryja. Tak bardzo brak, że naprawdę. No takim ojcem, który tak wiele zrobił, choć tak tylko chyba dwa razy był w Radiu Maryja, a może nawet raz był, ojciec trzymał mnie zgoda świętej pamięci. No jak tak patrzę na dominikanów i na obecnego tam ojca Górę i tu na dominikanów w Warszawie, więc ich takim atutem dobra takiego jest to, że oni tak potrafią słuchać. I tak uczą tych młodych, że mam sąsiada z następnego bloku, dominikanina takiego młodziutkiego i też tak potrafi słuchać. I to jest takie wielkie właśnie, że potrafię, że to taka zaleta wielka dominikan. Ale właśnie chciałam jeszcze o tym ojcu Szymonie powiedzieć, o tej właśnie takiej dobroci jego i o tym, że tak strasznie chciał głosić różaniec z Radiu Maryja, że w liście, w książce napisał, że klęka przed ojcem Ryzykiem i prosi, że chce ten różaniec zgłosić. I to był wielki przyjaciel mojej rodziny, przez całej rodziny mojej, przez 25 lat przychodził do nas. No i my właśnie w nim, żeśmy tak oboje z mężem, w ogóle w rodzinie, dostrzegli ojcostwo. Bo ja w ogóle ojca nie pamiętam, zginął w Mauthausen, jak miałam 2 latka. Siostry mimo wszystko też to były małe dzieci. Więc on, jego osoba przybliżyła nam właśnie ojcostwo, że był taki dobry. I kiedyś aż przyszedł do nas, to aż przeczytałam taki urywek z dnia jego narodzin, a urodził się 24 stycznia Franciszka Salezego. I właśnie ja mu przeczytałam to, on mówi, no to tak trochę można by do mnie to przypiąć, może nie zupełnie, bo był bardzo delikatny, nigdy jakoś swojej osoby nie wywyższał. No właśnie na to, że był taki delikatny, chcę przeczytać. I wśród czynów świętego na pierwszy plan wybija się jego niezwykła łagodność. Był z natury popędliwy i skory do wybuchów. To będzie króciutko. Długoletnią wszakże pracą nad sobą
potrafił zdobyć się na tyle słodyczy i dobroci, że porównywano go z samym Chrystusem. Do pewnego szlachcica, który go publicznie znieważył, a nawet wymierzył mu policzek, powiedział łagodnie: choćbyś mi jedno oko wyłupił, ja i tak drugim będę patrzył na ciebie z miłością. No, to tak, co do tej osoby, która już odeszła, chciałam powiedzieć, że mniej więcej tak było, no się uwidoczniło w tym, że nie mógł tego różańca głosić, no ale tak bardzo ukorzył się i chciał. Pozdrawiam bardzo serdecznie, szczególnie ojca Górę, bo on innymi, z inną pielgrzymką przychodził, ja z Warszawy, on z innego miasta, ale 20 lat temu już, ale spotykałam go. No i tak, no bardzo kocham ojców Dominikanów, w ogóle wszystkich, cały stan kapłański, zakonny, no ale jakoś tak...
Dziękujemy dlatego, pięknie.
Żyta z Dominika mamy, to...
Dziękujemy pięknie pani za ten głos. Oczywiście Dominikanie byli nie jeden raz w Radiu Maryja, ojciec Jan też bywał i głosił felietony i bywaliśmy nie jeden raz u Dominikanów w Radiu Maryja i w Poznaniu. I ja pamiętam Borek tam gdzieś pod Rzeszowem i pewnie jeszcze jakieś inne miejsca. I cieszymy się, że jesteśmy dzisiaj tutaj w takim, a nie innym składzie i rozmawiamy na temat wielkiego ojca polskiego narodu, księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Bardzo proszę, ojca.
Dwie rzeczy mam jeszcze. Jeśli chodzi o rzeczy, o charakterystykę ojcostwa, to jest sprawa chleba i sprawa języka. Ja chciałbym się upomnieć na falach Radia Maryja o to, aby ojca świętego Jana Pawła obwołać, nazwać wielkim wskrzesicielem mowy polskiej i polskiego języka. Ojciec uczy nas mówić, ojciec uczy nas języka. Kiedy ojciec święty Jan Paweł II przyjechał do Polski i zaczął przemawiać po polsku, ja płakałem. Ja nigdy takiej pięknej mowy nie słyszałem. Oczywiście wszyscy mówili po polsku. W gazecie było po polsku, w radio było po polsku, ale to po polsku nie było moje po polsku, tylko było i po polsku, ale inaczej. Kiedy zaczął mówić Jan Paweł II, ja oszalałem. Ja rozumiałem, co on mówi. Myśmy płakali, klaskali, śpiewali. I wtedy Ojciec Święty przywrócił polskiej mowie głębie i znaczenie. Ja się dziwię, że jeszcze nikt się tym nie zajął w taki sposób profesjonalny, bo to jest wielki wskrzesiciel języka polskiego i twórca nowoczesnego języka polskiego, tak jak go dzisiaj rozumiemy. Następną sprawą to jest to, że prymas Wyszyński jako ojciec narodu, proszę zauważyć, nie dał się sprowokować. Człowiek autentyczny to jest ten człowiek, który nie odpowiada na płaszczyźnie, która jemu nie odpowiada. Człowiek autentyczny nie odpowiada na każdej proponowanej mu płaszczyźnie, ale sam proponuje pewną płaszczyznę. Zapiski więzienne prymasa to jest jedno wielkie zwycięstwo nad językiem nienawiści, nad czynami nienawiści. Nie dał się sprowokować, a w dniu śmierci Bieruta pisze, że będzie się za niego bardzo modlił. I to jest dla mnie ojcostwo. Ojciec daje chleb i uczy języka. Jeżeli chodzi o chleb, to powiedziałbym w przypadku ojca świętego Jana Pawła i wielkiego prymasa daje treść, daje sens. To daje rednica, starając się naśladować. Dać jeść, nakarmić ludzi. Tak samo tutaj klasztor franciszkanów kojarzy mi się właśnie z tym karmieniem ludzi po franciszkańsku, z dawaniem chleba. Sądzę, że ojciec Antoni coś wymyśli wkrótce i nas zaskoczy jakimś chlebkiem świętego Antoniego czy Franciszka, bo on po prostu usiedzieć spokojnie nie potrafi, więc może cukierki świętego Antoniego wymyśli. No coś wymyśli, bo nie, jak znam Antoniego, to on nie potrafi żyć, żeby czegoś nie wymyślił i czymś nas nie zaskoczył. Jak państwo nie wiecie, Antoni, głosząc kazanie ku czci Matki Bożej na Jamnej w naszym ośrodku, podarował mi drabinę, abym szedł ku świętości i żebym sobie nigdy tego nie zapomniał. Także on nas zaskoczy, ale ojciec to jest ten, który uczy mówić, werbalizować, brzydkie słowo, jak Adam w raju. Uczy nas świata. Takiego świata uczył nas
Wyszyński, wielki człowiek, uczył nas świata miłości w morzu i oceanie nienawiści. Nie znajdziecie państwo w jego zapiskach miejsca, gdzie by się dał sprowokować. Nie znajdziecie. Tak samo Jan Paweł II wyciągał ramiona do świata. I to jest język, język. A teraz chleb? Oczywiście dawał Eucharystię, dawał Słowo Boże, ale sens, uczył sensu, głębszego sensu życia, no i to ojcostwo jego. Jaki miało wymiar? Jaki miało wymiar? To chciałem podnieść.
Bardzo serdecznie dziękuję. Może odbierzemy jeszcze jeden telefon, jeżeli mamy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Włączę radio. Szczęść Boże, że mówi Jan z Berlina. No akurat właśnie teraz słyszę ojca Jana Górę i akurat chciałem też o tym powiedzieć. To jest trochę takie dziwne. W każdym razie chciałem zwrócić uwagę właśnie na dwie cechy ojcostwa według mnie bardzo istotne, do których ja też dochodzę po wielu latach. To jest to, że ojciec swoje dzieci prowadzi do realności, do tego, żeby właśnie te dzieci realnie przyjmowały świat. A drugie, to druga cecha bardzo ważna, to jest zrozumienie. Ojciec musi rozumieć swoje dzieci. A jeszcze tylko krótka uwaga odnośnie Jana Pawła II i przypuszczalnie też kardynała Wyszyńskiego, chociaż jego mniej znałem, to, że ojciec święty Jan Paweł II nie miał rodziny, znaczy został pozbawiony rodziny, ale on ukochał cały świat i obejmował właśnie tak, jak Bóg obejmuje wszystkich miłością. I tak właśnie robi dobry ojciec. I jeżeli mówimy teraz właśnie o sprawach Bożych, to Bóg tak samo właśnie wszystkich kocha przede wszystkim i wszystkich rozumie. A to, że jest realnością, to pokazał nam Ojciec Święty Jan Paweł II. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem, pozdrawiam wszystkich.
Z Panem Bogiem bardzo serdecznie Panu dziękujemy za ten głos. Jeszcze praktycznie mamy 10 minut tej audycji, potem wspólna modlitwa na zakończenie dnia. Trzeba by jakoś spróbować podsumować i to ojcostwo w ogólności, i to ojcostwo księdza prymasa. To już tak jak siedzimy, ojciec.
Bardzo dobry był głos. Bardzo dziękuję za męski głos, że ojciec uczy realności. Rzeczywiście duszpasterstwo nie może się opierać na pizzu i na przygotowywaniu kaszki manny dla dorosłych ludzi. Jakimś takim wyrazem mojego ojcostwa jest lednica, testament Ojca Świętego. Ojciec Święty powiedział mi, że mam nauczyć młodzież kontemplować oblicze Jezusa zawarte w Ewangeliach, w sakramentach, w liturgii i sercu drugiego człowieka. I to są realia. 2 czerwca tego roku zapraszam wszystkich. Wszystkich. W pierwszą sobotę czerwca na pola lednickie po chusteczkę Jana Pawła II. Chusteczkę będącą symbolem zwycięstwa nad słabością. Ja kocham tych, którzy byli mi ojcami, to znaczy tymi, którzy często młodsi ode mnie stawiali mi wymagania. Młodzież ma prawo do przyzwoitego duszpasterza. Dzieci mają prawo do przyzwoitych rodziców, do przyzwoitego ojca. I dlatego tym moim promieniowaniem tego mojego ojcostwa jest dać sens, dać treść na polach lednickich, dać kawałek chleba. I tutaj wielka niespodzianka, że oprócz chusteczki świętego Jacka kapłani dostaną piękne laski pasterskie, ojcowskie, a Śląsk Opolski i Katowicki, Gliwicki nakarmi nas chlebem świętego Jacka. I rewelacja z ostatniej chwili. Rusza pociąg nazwany Święty Jacek z Przemyśla starożytną trasą nad Lednicę 2 czerwca, specjalnie przygotowany dla młodzieży. To jest wyraz bardzo konkretny w duchu i w tonacji ostatniej wypowiedzi. A żyjemy i tak w promieniowaniu ojcostwa Jana Pawła II i wielkiego prymasa tysiąclecia.
Dziękuję uprzejmie, ojciec prowincjał.
Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję Radiu Maryja, że w dzisiejszy wieczór połączyła w lesie ukryty klasztor franciszkański z całym światem. Także możemy dialogować razem, mimo że się nie widzimy. Naturalnie zdajemy sobie sprawę, że tematyki nie wyczerpaliśmy, a raczej to umizgiwaliśmy się po gdzieś tam po marginesach zapowiedzianej tematyki. Natomiast na samo zakończenie to chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę no właśnie na ojcostwo księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, ojcostwo wobec całego narodu, który myślę zapisane jest w jego haśle Soli Deo. Ojcostwo świętego Józefa widziałbym między innymi też w tym, że święty Józef, jeśli się zdecydował pojąć Maryję jako małżonkę, a zarazem dzieciem, razem z małżonką, to dlatego, że uwierzył w sprawy Boże, które się dokonywały w życiu Maryi i Jezusa. Zatem Soli Deo świętego Józefa gdzieś przeniesione potem w biografię wspominanego przez nas sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. I kiedy tak zostawiamy sobie pytanie o ojcostwo kardynała na dziś dla Kościoła i przewodnictwo, to ja myślę, że prawdziwy ojciec to ten, który uczy dzieci swoje właściwej hierarchii wartości. Soli Deo jest pierwsze.
Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, ojciec Antoni.
To może...
No dobrze, to właśnie pana... Gospodarz, tak jest, bo gospodarz chce, że tak powiem, wszystko...
Podsumować. Ja kontynuując tą myśl mojego światowego poprzednika, prawda? Ja myślę, że w rodzinie, wracam też do tego, co powiedziałem wcześniej, w rodzinie niezwykle ważne jest oparcie się o wiarę, o Ewangelię. Mówiliśmy tutaj też, ojciec Góra nawiązywał do ostatniej Ewangelii, tego ojca marnotrawnego, chyba jednej z najczęściej cytowanych, najpiękniejszych Ewangelii. Chyba trudno jest radzić sobie właśnie w takich sytuacjach, kiedy mimo wysiłku i tego ojcostwa, o którym mówiliśmy, jednak spotykamy się z pewnym niepowodzeniem, prawda? Takim niepowodzeniem dla tego ojca było odejście syna. I że właśnie to oparcie się na miłości i widzenie tych problemów życia i tych problemów wychowawczych, których się tutaj, jacy powiedzmy naturalni ojcowie, spotykamy właśnie z perspektywy miłości, może być pomocą w rozwiązywaniu tych problemów. Może być pomocą.
Dziękuję pięknie. Pan Gonzaga, bo tak został tu przedstawiony, zatem tego się trzymajmy.
Prymas tysiąclecia uważam, nauczył Polaków i Polskę wielkiej miłości do Matki Bożej. Nauczył Polskę i Polaków, że trzeba zawierzyć Matce Bożej. Nauczył Polskę i Polaków, że trzeba pisać listy do Matki Bożej. I był wielkim świadkiem Matki Bożej. Ja, kiedykolwiek wspomnę Matkę Boską Częstochowską, zawsze widzę prymasa Wyszyńskiego, który przed nią klęczy. I ja dziękuję, że go poznałem i że Polska była świadkiem tak wielkiego prymasa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie. I gospodarz tego miejsca, ojciec Antoni Dudek.
Chciałem powiedzieć, że każdy z nas jest jakimś świętym Józefem. I ojciec, i ojciec, i nasz prowincjał, i Gonzaga, i pan docent. Jesteśmy świętymi Józefami gdzieś tam na swoich odcinkach. Choć może o tym nie wiemy i czasami może nie myślimy, ale gdzieś tam jesteśmy na pewno takimi świętymi Józefami. I to może będzie warte przypomnienia dzisiaj. Dlatego ośmielam się, korzystając z okazji, że przy głosie zaprosić wszystkie Józefiny i Józefów na taki zlot tutaj do nas, do Prudnika, 1 maja na godzinę 15:00. Na niejako kontynuowanie, pogłębienie tego tematu
na przypomnienie może, tak na wszelki wypadek. Może nam się przyda to wszystko. Dlatego spłacając dług wobec świętego, który tak strasznie kochał tą swoją kobietę.
Proszę zapewnić nas, że nas kochasz. Każdy człowiek chce wiedzieć, że jest kochany.
No ja nie byłbyś tutaj, gdybym cię nie kochał. Jesteś taki, jaki jesteś, ale no, przecież trudno to oddzielić od miłości. Interesu nie ma żadnego. W każdym razie ja ciągle mówię, ten święty Józef, to ja jestem jego dłużnikiem. Kochał, zabrano mu kobietę, on jednak był przy niej szalony.
Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, przypomnę, dzisiaj Radio Maria wciąż jeszcze gości w Prudniku, w sanktuarium świętego Józefa, ojców franciszkanów. A w czasie rozmów niedokończonych naszymi gośćmi i Państwa byli ojciec dr Jan Góra, znany dominikanin, ojciec dr Wacław Chomik, prowincjał franciszkanów w prowincji świętej Jadwigi, ojciec dr Antoni Dudek, tutejszy kustosz i gwardian klasztoru, a także dwóch panów. Pan docent nauk medycznych Jerzy Jabłecki, ordynator szpitala imieniem świętej Jadwigi w Trzebnicy, tak jak mówił, jest w stanie przyszyć rękę chociażby, czy coś innego i ktoś odzyskuje dzięki temu zdrowie. Oraz tak jak został tutaj przedstawiony pan Gonzaga. Jeszcze raz dziękuję, artysta, malarz, jeszcze raz dziękuję za wspólną modlitwę, za to spotkanie, za te rozmowy. Za moment będziemy się modlić kompletą świętego Józefa. To uroczystość. Zatem dzisiaj kompleta po drugich nieszporach.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zróbmy rachunek sumienia, abyśmy mogli godnie zakończyć ten dzień dzisiejszy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
Daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzech nas w mrocznych godzinach w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu,
w cieniu Wszechmocnego mieszka.
mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli siłą myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest wuklerzem i tarczą.
Nie ulęknie się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 spadło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcem wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego.
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie królował nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju. A Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Pan niech Wam błogosławi i niech Was strzeże.
Amen.
Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was swoją łaską.
Amen.
Pan niech obdarzy Was pokojem.
Amen.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i z Wami na zawsze pozostanie.
Amen.
Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, za chwilę skończymy naszą transmisję, ale jeszcze dołączyli tutaj do nas na modlitwę ci, którzy uczą się ojcostwa i doświadczają ojcostwa, najmłodsi franciszkanie z Wyższego Seminarium Duchownego i może coś powiedzą. Krótko, bo nie mamy czasu. Gdzie to seminarium jest? Ile was jest w seminarium? I oczywiście, z których jesteście lat, wiemy, że już jest diakon. Przynajmniej dwóch dzisiaj widziałem. Diakonów przy ołtarzu państwo też widzieli w czasie transmisji. Proszę bardzo.
Nasze seminarium znajduje się we Wrocławiu, w dzielnicy Karłowice. Nie jest to duże seminarium, ponieważ wszystkich nas braci uczących się jest 22. W tej chwili tutaj znajdujemy się my bracia, ja jestem z 6 roku, są bracia z 5, z 3, z 1, z 2, także przekrój duży.
Bardzo się cieszymy. W maju dwóch naszych diakonów przyjmie święcenia kapłańskie. Jeden kandydat święcenia diakonatu. Także już modlimy się za nich i cały czas czekamy, oczekujemy tego dnia.
Jest okazja, żeby kogoś pozdrowić. Może mama tam gdzieś jeszcze nie śpi i słucha. Proszę bardzo.
No i nasi bracia, którzy zostali w seminarium, też na pewno nas
pozdrawiamy tutaj bardzo serdecznie.
No siostry to zawsze zaczynają od siostry generalnej. Prowincjała. A ja wiem, właśnie miałem powiedzieć, że prowincjał jest tutaj razem z wami, razem z nami.
Pamiętało o naszym ojcu rektorze.
To pięknie dziękujemy. Drodzy Państwo, pora kończyć naszą transmisję. Przypomnę, dzisiaj gościliśmy w Prudniku u ojców franciszkanów w sanktuarium świętego Józefa. To się nazywa Prudnik Las. Tak jest. Ojciec Antoni zaprosił wszystkich Józefów i wszystkie Józefiny. Józefy pewnie też. 1 maja być może będzie słońce i będzie cieplej niż tutaj, a dzisiaj naprawdę tu nie było źle. Mogło być jeszcze o wiele, wiele gorzej. Jeszcze raz bardzo serdecznie, gorąco dziękuję ojcom franciszkanom za zaproszenie tutaj Radia Maria, za to spotkanie. Oczywiście dziękuję naszej obsłudze technicznej i Radia Maryja i Telewizji Trwam. I oddajemy głos do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.